Musimy więc być ludźmi, którzy chodzą z Bogiem Jego drogą, którzy obierają Jego drogę. Oby Pan sprawił, żebyśmy mogli nauczyć się chodzić z Bogiem.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
W studiu gościmy Jana Nicała.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj zajmiemy się rozdziałem z Biblii, na który zwykle większość z nas nie zwraca zbytnio uwagi. Chodzi o 5 rozdział Księgi Rodzaju, rozdział poświęcony genealogiom. Czy mógłbyś tytułem wstępu powiedzieć pokrótce, co ten rozdział zawiera?
Powiem może od razu, że wbrew pozorom to bardzo ciekawy rozdział. Ale muszę przyznać, że wcześniej sam zaliczałem się do tej kategorii czytelników Biblii, która go pomijała. Wydaje się, że ten rozdział nie zawiera niczego istotnego. Same rodowody, imiona ludzi, którzy żyli, zdradzali i umierali. Nigdy sam nie zagłębiałem się w ten rozdział i przypuszczam, że podobnie postępuje większość osób czytających Biblię. Ale w dzisiejszej audycji dowiemy się, jak bardzo praktyczny jest ten rozdział, a także ile znaczenia się w nim kryje. Sam z przyjemnością jeszcze raz posłucham tego wykładu, który otworzy przed nami ten rozdział w sposób, o jakim nawet nam się nie śniło.
Dziękuję. Posłuchajmy w takim razie Witnessa Lee w dzisiejszym Studium Życia Księgi Rodzaju.
Cieszę się, że przechodzimy dziś do rozdziału 5. Sądzę, że wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, iż czytelnicy Biblii przez wiele lat uważali ten rozdział za pozbawiony głębi. Wielu z nas też zapewne najczęściej opuszczało go w trakcie czytania. Cała Biblia jest księgą życia. Rozdział ten nie tylko przedstawia imiona i lata życia, lecz chcę wam powiedzieć, że wszystkie te imiona i lata służą temu, by ukazać nam drogę życia. Ten rozdział jest rozdziałem poświęconym życiu. Relacja zapisana w rozdziale 4 zasadniczo różni się od rozdziału 5. W rozdziale 4 nie pada ani razu słowo żył. Nie podaje też on liczby lat. W pewnym sensie ludzie opisani w rozdziale 4 byli w oczach Boga ludźmi, którzy nie żyli, nie prowadzili życia. Całe ich życie było po prostu marnością. Ale przeczytajmy tę relację. Podaje ona, że ludzie ci wiele dokonali. Wprowadzili wiele wynalazków. Wynaleźli religię, planowanie miast, budowanie miast, rolnictwo, muzykę, broń. Odkryli całą masę wynalazków i dokonali wielu rzeczy. Natomiast relacja z rozdziału 5 nie mówi nic o tym, co robili ludzie, o których tam mowa. Przez wiele lat zastanawiałem się, większość z tych ludzi żyła ponad 900 lat. Żyli tak długo. Co oni przez ten czas robili? Poświęciłem na tę kwestię wiele czasu i nic nie odkryłem. Tylko imiona, lata, żył, zrodził, żył i umarł. Żył, zrodził, żył i umarł. To wszystko. Czy wiecie, co oni robili? Zajmowali się tylko dwiema rzeczami. Powiem wam, coś jednak odkryłem. Oni żyli i rodzili. Żyli i rodzili. Robili tylko tyle. Żyli. Rodzili. To naprawdę wspaniałe. Człowiek został stworzony nie tylko na obraz Boga i przez Boga, ale także dla Boga. Człowiek został uczyniony nie tylko przez Boga, lecz także dla Boga. Bóg nakazał też, by człowiek się rozmnażał. Takie było przeznaczenie człowieka. Gdyby człowiek się nie rozmnażał, nie mógłby się wypełnić odwieczny Boży zamysł. Gdybyśmy podeszli do Adama i zapytali: Adamie, co ty tu robisz? On odpowiedziałby: bracie, nic nie robię, żyję, by wypełnić Boży zamysł. Zradzam, by wypełnić Boży zamysł. Bogu nie jest potrzebna moja praca. Bóg chce, bym zradzał. Co to znaczy zradzać? Użyję terminologii nowotestamentowej, używanej w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Przynosić owoc. Rodzić to przynosić owoc. Co my tu robimy, bracia? Wszyscy robimy to samo. Nie mówcie, że jesteście nauczycielami. Nie mówcie, że jesteście stolarzami. Zapomnijcie o tym. Zapomnijcie o tym. Mówmy: żyję w obecności Boga i zradzam. Przynoszę owoc, by wypełnić Boży zamysł. Im więcej synów zrodzicie, tym bardziej użyteczni będziecie w Bożych rękach. Oczywiście w tamtych czasach zradzanie było kwestią fizyczną, ale dziś w naszym przypadku chodzi o zradzanie duchowe.
Zatrzymajmy się tutaj i porozmawiajmy chwilę o najważniejszej kwestii w tym fragmencie, czyli o przynoszeniu owocu. Co oznacza dzisiaj dla nas przynoszenie owocu w sensie duchowym?
Zauważmy przede wszystkim, że ludzie opisani w rozdziale 5 różnią się znacznie od tych, o których mowa w rozdziale 4. Rozdział 4 opisuje wiele działań i wiele wynalazków. Dzieje się tam wiele rzeczy. Ludzie mają wiele osiągnięć, ale nie ma tam w ogóle mowy o życiu tych ludzi, o tym, jacy oni byli. Wszystko, co robili, było marnością. Nie wiązało się z Bożą ekonomią. Natomiast kiedy przychodzimy do rozdziału 5, widzimy, co pokazał przed chwilą Witness Lee, że ten rozdział zajmuje się przede wszystkim kwestią zradzania, rozmnażania. O każdym człowieku czytamy, że żył, zrodził, znowu żył i umarł. Nie pamiętam dokładnie, ale przynajmniej 8 czy 9 razy w tym rozdziale opisane są kolejne pokolenia, które pozornie nie robią niczego dla Boga. Tylko żyją, zradzają, żyją i umierają. Tak wygląda nasza obecna sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o wyrażenie przynoszenie owocu, łączy ono ten rozdział z 15 rozdziałem Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi tam: ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Ten, kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. I tak dalej. 5 rozdział Księgi Rodzaju pokazuje nam, jak powinno wyglądać nasze życie. Powinniśmy żyć i zradzać, czyli przynosić owoc, zdobywać ludzi dla Boga, dla Bożego celu, dla Jego ekonomii. Bóg potrzebuje ludzi, by osiągnąć na ziemi to, co zamierzył. My zdobywamy ich przez to, że przynosimy owoc. Usłyszeliśmy podczas wykładu, że nasza egzystencja na ziemi polega na tym, że żyjemy, przynosimy owoc, czyli zradzamy, znowu żyjemy, po czym umieramy. Nawet to, że mowa tu o umieraniu, ma znaczenie. Myślę, że zobaczymy coś więcej na ten temat, ale później. Natomiast powiem szczerze, największe wrażenie wywarło na mnie to, że nie powinniśmy dać się wciągnąć w wir robienia wielu rzeczy, jak ludzie opisani w rozdziale 4. Widzimy tam wynalezienie muzyki, religii, rozmaitych rozrywek. To wszystko to jedynie marność. Przynoszenie owocu, czyli zdradzanie, to jest warte zachodu. To służy Bożej ekonomii, wypełnieniu Bożego zamiaru. Chcę być właśnie kimś takim. Żyć, zdradzać, znowu żyć. Wtedy moje życie się liczy. To ciekawe, że rozdział 4 w ogóle nie podaje, ile lat żyli ci, którzy to wszystko powynajdowali. Zaś rozdział 5 w każdym przypadku dokładnie wspomina, ile lat żył każdy człowiek. I to jest bardzo ważne. Żyjemy w określonym celu. Nie po to, żeby dokonywać wynalazków, tylko ze względu na Boży cel.
Tak, jesteśmy tu po to, żeby osiągnąć Boży cel. Powróćmy do wykładu i przyjrzyjmy się bliżej człowiekowi, który wyraźnie żył dla Bożego celu.
Jest jednak wielkie ale. Dwukrotnie użyte zostało słowo żył. Dwukrotnie użyte zostało zrodził. Ale raz pojawia się słowo umarł. Dobrze jest żyć, dobrze jest rodzić, ale umierać nie jest zbyt dobrze. O, nie chciałbym umierać. Chcielibyście umrzeć? Ja nie chcę umierać. Ale posłuchajcie, relacja ta wymienia 10 pokoleń. Wszystkie 8 pokoleń umarło. Śmierć jest ostatecznym skutkiem upadku. Ostatecznym skutkiem upadku człowieka jest śmierć. Rozdział ten pokazuje nam nie tylko to, że wcześniej święci żyli i rodzili, ale także podaje sposób na uniknięcie ostatecznego skutku upadku człowieka. W relacji dotyczącej 10 pokoleń tylko jedno z nich uniknęło ostatecznego skutku upadku człowieka. Henoch żył, rodził i żył, lecz nie umarł. Tylko co się z nim stało? Został zabrany. Został zabrany, by nie widzieć śmierci. Bóg zabrał go, żeby Henoch nie ujrzał śmierci. Henoch został zachowany od ostatecznego skutku upadku człowieka. Na tym właśnie polega ostateczne, czyli pełne zbawienie. Czy żyjemy? Tak, żyjemy. Czy zdradzamy? Tak. Ale co ze śmiercią? Śmierć odnosi się do nas na dwa sposoby. Nawet w tej chwili zabija nas fizycznie, duchowo i umysłowo. To pierwszy sposób, w jaki śmierć odnosi się do nas. Wiemy też, że jeśli Pan opóźni swoje przyjście, wszyscy umrzemy w sensie fizycznym. Oto drugi sposób, w jaki śmierć odnosi się do nas. I nie ma już trzeciego, bo dla nas nie ma tak zwanej drugiej śmierci. Śmierć ma jednak nadal władzę nad nami w tych dwóch aspektach. Po pierwsze w tym, że codziennie walczy z nami. Codziennie zabija wewnątrz nas, pośród nas i samych nas. Prawda? A pewnego dnia śmierć ta sprawi, że nasze fizyczne ciało rzeczywiście umrze. Ale czy wiecie, bracia i siostry, że istnieje sposób na to, byśmy uciekli przed tą śmiercią? Wiecie? Czy w to wierzycie? Chwała Panu! Odkryło go 7 pokolenie ludzi. Wzywanie odkryte zostało przez trzecie pokolenie, a cztery pokolenia później odkryto sposób na uniknięcie ostatecznego skutku upadku człowieka. Sposób ten odkrył Henoch. Henoch był pierwszym człowiekiem, który został porwany. Znamy zapewne zasadę pierwszej wzmianki. Gdy Biblia mówi o czymś po raz pierwszy, ustanawia zasadę dotyczącą danej kwestii. Pierwszym człowiekiem, który został porwany, był Henoch. Czy widzimy tu jakąś zasadę? Zasadą tą było chodzenie z Bogiem. Czy chcecie zostać porwani? Tak? Trzeba, byście chodzili z Bogiem. Chodzili z Bogiem. Nie tylko wzywali Jego imienia. Prócz wzywania imienia Pańskiego, trzeba jeszcze chodzić z Bogiem.
Przychodzi mi na myśl pytanie. Jak usłyszeliśmy, w tym fragmencie Pisma Świętego człowiek, cały rodzaj ludzki, stanął w obliczu groźby i konieczności śmierci, lecz Henoch jej uniknął. Stąd moje pytanie, czym szczególnym wyróżniał się Henoch?
To rzeczywiście ciekawy opis, bo widzimy tutaj, że ludzie żyli, zdradzali, znowu żyli, a następnie umierali. Oni umierali. Śmierć jest czymś, co zawsze nam grozi. Wszyscy musimy przed nią stanąć. W życiu codziennym zawsze grozi nam śmierć. Także list do Hebrajczyków podaje, że Chrystus wziął na siebie naturę człowieka i w tej naturze zdołał pokonać szatana, diabła, który dzierżył władzę nad śmiercią i trzymał ludzi przez cały czas pod jej groźbą. Śmierć tak naprawdę wisi nad każdym z nas. Zagraża nam codziennie. Jest potężnym czynnikiem, który nami rządzi. Ludzkość żyje nieustannie w strachu przed śmiercią. Także w naszym osobistym życiu strach ten odgrywa istotną rolę. To jedna strona medalu. Druga strona polega na tym, że śmierć jest ostatecznym kresem wszystkich upadków, o których mowa w Księdze Rodzaju. Także Nowy Testament mówi, wyznaczone jest człowiekowi raz umrzeć. Śmierć więc stanowi ostateczny koniec. Nikt nie chce umrzeć. Sam też nie chcę. Niemniej jednak zdaję sobie sprawę, że jeśli Pan będzie zwlekał, umrę. Przyjdzie taka chwila, kiedy będę musiał stawić czoła śmierci. Ale mamy tutaj przykład jednego człowieka, jednego pokolenia, które nie umarło. Chodzi właśnie o Henocha. To wspaniały przykład. We wszystkich pozostałych przypadkach mowa jest o tym, że ludzie żyli, zdradzali, znowu żyli i umierali. Natomiast w przypadku Henocha czytamy, że żył, zrodził, następnie żył i nie umarł. Bóg go zabrał. Skąd ta różnica? Dlaczego Bóg zabrał Henocha? Myślę, że w wykładzie brata Lee wyraźnie zobaczyliśmy przyczynę. Henoch chodził z Bogiem. Przez 300 lat chodził z Bogiem i Bóg go zabrał. Słyszałem kiedyś historyjkę o tym, jak Henoch chodził z Bogiem. Henoch chodzi z Bogiem, a Bóg mówi: Henochu, bliżej stąd do mojego domu niż do twojego. Może po prostu pójdź ze mną. I zabrał Henocha ze sobą. Chciałbym mieć takie nastawienie i oczekiwać tego, że poprzez chodzenie z Bogiem doświadczę pochwycenia, tak jak doświadczył tego Henoch. Henoch był pierwszym człowiekiem pochwyconym w Biblii. Chrześcijanie zawsze oczekują pochwycenia, lecz to, czy tak się stanie, zależy od tego, czy chodzimy z Bogiem.
To ważne pytanie, na które musi przed nim odpowiedzieć każdy z nas. Posłuchajmy zakończenia dzisiejszego Studium Życia.
Z listu Judy wiemy, jak wyglądała sytuacja, jakie panowały warunki, jaki był wiek i jakie było pokolenie, w którym żył Henoch. Juda dwukrotnie używa słowa bezbożny. Dowodzi to, że pokolenie, w którym żył Henoch, było bezbożne. Bezbożny był też wiek, społeczeństwo i sąsiedzi. Bezbożne było środowisko, ludzie. Wszystko było bezbożne. Lecz Henoch prowadził pobożne życie. Żył świętym życiem. Wierzył w Boga. Wierzył, że Bóg jest i że nagradza. Prowadził pobożne i święte życie pośród bezbożnego ludu, w zupełnie bezbożnej sytuacji. Chodził z Bogiem. Niełatwo jest z kimś chodzić. Swego czasu chodziłem z braćmi, którzy lubią spacery. Wszyscy ci bracia narzekali: bracie Lee, chodzisz za szybko. Porozmawiajmy, bracia. Podejmijmy ostateczną decyzję. Czy to wy macie chodzić ze mną, czy to ja mam chodzić z wami? Jeśli chcecie chodzić ze mną, to nie zrzucajcie na mnie winy. Musicie osiągnąć mój poziom. Jeśli ja mam chodzić z wami, to na pewno muszę zwolnić, bo chodzę z wami. A teraz powiedzcie mi, czy Bóg chodzi z wami, czy też wy chodzicie z Bogiem? Czy Bóg chodził z Henochem, czy też Henoch chodził z Bogiem? Henoch chodził z Bogiem. Henoch dzień i noc chodził z Bogiem. Jak długo? Przez 3 wieki. Codziennie, krok po kroku, dzień po dniu, 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 chodził z Bogiem, chodził z Bogiem, chodził z Bogiem, chodził z Bogiem. 300 dni, 300 lat. Wasza cierpliwość na pewno by się wyczerpała. Henoch patrzył na sytuację bezbożną. Patrzył na ludzi, bezbożni. Patrzył na środowisko, bezbożne. Patrzył na to, co robili inni ludzie. Bezbożne. Lecz ja będę chodził z Bogiem. Chodził z Bogiem w pobożny sposób. W sposób święty. Dzień po dniu, dzień po dniu, przez całe 300 lat. Bóg rzekł: wystarczy, wystarczy, Henochu. Nie zostawię cię na ziemi, by zupełnie wyczerpała się twoja cierpliwość. Chodź ze mną i zostań ze mną. I Henoch został zabrany. Co wy na to? Tak więc podsumowując, rozdział ten pokazuje, że najważniejszą sprawą w naszym życiu jest chodzenie z Bogiem. Nim jednak zaczniemy chodzić, potrzebujemy wiary. Wiary w to, że Bóg jest. Wiary, że Bóg nagradza. Po co? Żebyśmy chcieli Go odszukać. Iść za Nim i chodzić z Nim przez wiarę. Na koniec znajdziemy się tam. Chwała Panu. Ostatecznie zostaniemy porwani w górę. W końcu zostaniemy porwani.
Kwestia chodzenia z Bogiem chyba głęboko dotyka naszej istoty. Częściej chyba jest tak, że chcemy, żeby Bóg chodził z nami, niż żebyśmy to my chodzili z Nim. Powiedz może coś o swoim doświadczeniu chodzenia z Bogiem Jego drogami.
Jedną z rzeczy, której doświadczyłem, a wydaje mi się, że nie jestem w tym odosobniony, jest to, że chcę chodzić z Bogiem, ale nieraz zauważyłem, że dyskutuję z Nim. Chcę iść własną drogą. Próbuję przekonać Boga, żeby to On poszedł moją drogą. Gdy zacząłem rozumieć, że Bożą drogą nie jest religia, tylko osoba Jezusa Chrystusa, który jest życiem, zobaczyłem, że Bóg chce, żebym poznał Go, doświadczając Go jako życia, a nie próbując coś dla Niego zrobić. Bóg chce być dla nas życiem i tą drogą nas prowadzi. A więc kiedy zobaczyłem, że Bóg ma taki cel, żebym doświadczał Chrystusa jako mojego życia i nauczył się chodzić Jego drogą razem z Nim, a nie zmuszał Jego do tego, by On chodził ze mną, zacząłem doświadczać tego, że w swoim wnętrzu spieram się z Bogiem na ten temat. Ale pewnego razu, było to już później, kiedy dłużej chodziłem z Panem, miałem bardzo szczególne doświadczenie. Pan powiedział mi: jeżeli nie pójdziesz ze mną teraz, nie pójdziesz nigdy. To dopiero było doświadczenie. Oznaczało to, że mam z Nim iść wbrew całemu mojemu naturalnemu pragnieniu i dążeniom. Mam pójść Jego drogą zgodnie z Jego słowem i dla Jego celu. Żyjąc na tej ziemi, musimy więc być ludźmi, którzy chodzą z Bogiem Jego drogą, którzy obierają Jego drogę, objawioną w Biblii. Możemy kroczyć tą drogą już przez to, że obieramy Go za swoje życie. Oby Pan sprawił, żebyśmy mogli nauczyć się chodzić z Bogiem.
Dziękuję za tę społeczność. Cieszę się, że mogliśmy przeprowadzić tak interesującą rozmowę na temat 5 rozdziału Księgi Rodzaju. Przypomnę, że naszym gościem był Jan Nicał. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu: 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze, nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.